Piękna to i tak bardzo obrosła tradycjami, zwyczajami, uroczystość ku czci ciała i krwi Pańskiej. Może jedna z najważniejszych praw naszej wiary, dotycząca Boga, który został w najprostszych, najzwyklejszych znakach chleba i wina. Dzisiaj oprócz mszy świętej ta tradycyjna nasza procesja, na którą nie śmieli podnieść ręki ci, którzy w czasach od powojnia aż do 89 roku usiłowali wyrugować z naszych obyczajów, naszych tradycji tę właśnie procesję. Nie zdołali tego zrobić. Boże ciało w Polsce zawsze było świętem niezwykle uroczystym. I Bogu Najwyższemu dzięki, że dzisiaj w trudnym czasie pandemii, która jeszcze przecież nie umarła, ale możemy choćby w tym zmniejszonym wymiarze dać jednak wyraz naszej najgłębszej wierze w to, że dotykając opłatka, dotykamy ciała Chrystusa, że pijąc wino, pijemy Jego krew. Ksiądz kardynał Robert Sarach, jedna z najwybitniejszych postaci dzisiejszego Kościoła, człowiek zatroskany o kult najwyższego Boga składany mu przez Kościół, mówi, że cały kryzys Kościoła ma swoje źródło w osłabieniu wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Zapamiętajmy tę diagnozę. Spróbujmy w dzisiejszym dniu, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, usiłujmy sobie powiedzieć, jaka jest nasza wiara w Jego rzeczywistą obecność. To chyba jest najważniejsze w życiu chrześcijanina. Nie wzruszenia, chociaż one też są dobre, ale nie wzruszenia są istotą religii. Nie wspomnienia, nie nawet najpiękniejsze obrzędy, tylko żywa wiara w to, że patrząc na biały opłatek, patrząc na uniesiony kielich, patrzymy na Jezusa Chrystusa, obecnego w znaku chleba i wina. Młodzieży, której udzielam sakramentu bierzmowania, bardzo często przypominam tę prawdę, bo ona jest prawdziwym fundamentem, żeby nie było tego osłabienia wiary rzeczywistą obecność Chrystusa. Dlatego dzisiaj pójdziemy w skróconej, to prawda, ale jednak procesji, żeby pokazać tym, którzy na nas patrzą z zewnątrz, żeby pokazać naszą wiarę, nasze przywiązanie, naszą prawdziwą jedność z Jezusem. Te cztery stacje, które zwykle towarzyszą nam w czasie procesji, najpierw przypominają ofiarę Chrystusa. Kiedy tak spróbować zastanowić się nad terminami, których używa Stary i Nowy Testament, to dwa są pojęcia kluczowe: przymierze i ofiara. Przymierze i ofiara, one są zresztą ze sobą ściśle związane właśnie poprzez swoją ofiarę, poprzez ofiarę swojego życia na drzewie krzyża. Jezus zawarł nowe i wieczne przymierze między człowiekiem a Bogiem. Wydaje się nam, że to wszystko wiemy, ale pomyślmy, ofiarą Jezus zgładził mój grzech. Ten grzech, który mi w nieskończoność będą wypominać ludzie, o którym będą pamiętać, którym się cieszą, nie widząc swoich grzechów. Zawsze chętnie wskażą grzech innego. Ten grzech został wymazany z historii mojego życia przez Jego krew, przez Jego ofiarę. Dlatego Najświętszy Sakrament przypomina właśnie ofiarę Jezusa Chrystusa złożoną na Golgocie, w której ja i każdy tu obecny może spodziewać się darowania grzechu. Może zatem nie byłoby najgorzej, gdybyśmy umieli o tym pamiętać także w naszej codzienności. Nie wypominać człowiekowi nawet najmniejszego zła, które popełnił, bo nigdy nie wiemy, jaka jest jego osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Ofiara to cena przymierza, czyli tej umowy przyjaźni między Bogiem a człowiekiem. Ceną przymierza, które nas wprowadza w przyjaźń z Bogiem, jest śmierć Jezusa Chrystusa. Zawsze na żywo, codziennie obecna w czasie ofiary mszy świętej. Dlatego w różnych przepisach liturgicznych ciągle na nowo czytamy, że kapłan to jest strażnik Eucharystii. I on po to przyjął święcenia, żeby sprawować najświętszą ofiarę Jezusa. Nie ma większego i ważniejszego celu. Pomyślmy o tym dzisiaj, kiedy będziemy uzewnętrzniali naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Druga stacja przypomina nam, że Jezus eucharystyczny, ten Jezus w znaku chleba i wina, że On jest prawdziwym pokarmem duszy. Bez pokarmu człowiek jest bezradny. I tego fizycznego, ale tym bardziej tego duchowego. Bo jeżeli coś dobrego jest w którymś z nas, to dzięki niemu. Dlatego byli ludzie w historii chrześcijaństwa, którym wystarczał eucharystyczny pokarm jako cały posiłek. Nie w ciągu jednego dnia, nie w ciągu miesiąca, ale w ciągu całych lat. Jakiejż to trzeba wiary w obecność Jezusa, żeby żyć prawdziwie tym życiem, które On w sakramencie nam daje. Pokarm duszy. Pokarm tak ważny w czasie, w którym żyjemy. Już miałem okazję wielokrotnie o tym mówić, ale raz jeszcze chcę powtórzyć. Pokarm musi być rzeczywisty, prawdziwy, realny, nie pokazywany na ekranie, tylko brany z ołtarza. I ten, który daje ciało Pana, powinien drżeć z przejęcia. Jeżeli uświadamia sobie, kogo daje człowiekowi. A ten, który przyjmuje, powinien drżeć ze szczęścia, że Bóg do niego przychodzi. Obawiam się, że mocno musimy oczyścić i ożywić swoją wiarę w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To nie wystarczy popatrzeć na transmisję telewizyjną. Trzeba rzeczywiście dotknąć Chrystusa i powiedzieć Mu: przyjdź, napełnij mnie, zostań ze mną, bądź we mnie. Trzecia stacja przypomina nam, że Eucharystia jest sakramentem zjednoczenia. Dzisiaj czytaliśmy, zresztą te akcenty pojawiały się w czytaniach, które Kościół na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi nam zaleca. Eucharystia jest pokarmem zjednoczenia. Nie wierzę, moi drodzy, nie wierzę, że ludzie, którzy karmią się, którzy wierzą, którzy przyjmują Jezusa do serca, że oni są zdolni do tego, żeby rzucać, obrzucać się wzajemnie obelgami, kłamstwami, żeby możliwe było to, co widzimy w naszym życiu społecznym. To dlatego, że nie proszą Chrystusa do serca. Dlatego są do takich rozmaitych świństw zdolni. Eucharystia rodzi zjednoczenie. Tak obrazowo mówi o tym trzecia stacja, przypominając fragment wędrówki dwóch uczniów do Emaus. Oni już odłączyli się od wspólnoty, ale na szczęście albo z troski Jezusa spotkali Jego samego w drodze. I kiedy tam Go poznali po łamaniu chleba, wrócili czym prędzej do jedności z apostołami. Wrócili do tych zamkniętych, pełnych jeszcze lęku apostołów, żeby być z nimi razem. My przyjmujący sakrament jedności codziennie, jak potrafimy w nieskończoność wytłumaczyć sobie wszystko? Naszą ciekawskość, nasze śledzenie, nasze wychwytywanie złych stron drugiego człowieka. One są we mnie, one są w nas wszystkich. Ale to właśnie Chrystus uczy cię patrzeć inaczej. Jeżeli chcesz miłosierdzia dostąpić, okaż je przedtem drugiemu człowiekowi. To jest trudna, ale niesłychanie ważna sprawa właśnie dla naszego społecznego życia. I wreszcie czwarty ołtarz. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj nie będziemy mieli tych czterech ołtarzy, dlatego chcę przypomnieć zasadniczą treść teologiczną, która z każdą z tych stacji się wiąże. Eucharystia jest zadatkiem nieśmiertelności. Ile człowiek by dał, żeby mieć gwarancję nieśmiertelności? W wypadku Eucharystii nie musi się o nic starać, o nic zabiegać. Bóg mu zostawił zadatek nieśmiertelności. W znaku chleba i wina. Dlatego wziął na siebie to, co złe, głupie i niegodne, ale co jest w każdym sercu. I dlatego nie powinienem ani w żartach, ani w złości, ani w gniewie uważać, że jestem w czymkolwiek lepszy od tego, który ze mną rozmawia, który siedzi ze mną przy stole, który jest moim podwładnym czy moim przełożonym, bo zło, które jest w nim, gnieździ się także we mnie. Oj, ileż nam daje do myślenia ta procesja i zatrzymanie się przy czterech stacjach uroczystość ciała i krwi Pańskiej. Odsyła nas to dzisiejsze święto wprost i najsilniej do Wielkiego Czwartku. Wielkiego Czwartku, który tu w katedrze, tak jak w całej Polsce, tutaj dokonywał się w pustce, w milczeniu, w nieobecności wiernych. Każdy ksiądz tego dnia, a także w kolejne następne, uświadomił sobie, że msza święta to nie jest tylko jego sprawa, że ona ma sens wtedy, kiedy uczestniczą w niej wierni, bo to jest dopiero składanie ofiary przez Kościół. Dlatego ta więź między Wielkim Czwartkiem a uroczystością ciała i krwi Pańskiej, bo tamtego dnia Wieczorem już byliśmy pogrążeni w powadze, w smutku. Wiemy przecież, jak skończył się Wielki Czwartek w życiu Jezusa. Dzisiaj z radością, z satysfakcją, ze szczęściem, że możemy znowu być razem. Pójdziemy wokół katedry i powiemy z prostotą i szczerością: Boże, wiele razy grzeszyłem wobec Twojej świętości, ale przecież wiem, że jeżeli jest jakaś moc pojednania nas z Bogiem, jeżeli jest jakaś moc przebaczenia, to tylko Ty sam jesteś tej mocy nieskończonym źródłem. Amen.